Drodzy Państwo, w Radiu Maria trwają aktualności dnia. Na antenie Radia Maria bardzo serdecznie pragnę przywitać ministra środowiska, pana ministra Jana Szyszko. Szczęść Boże, panie ministrze, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Po raz kolejny mamy przyjemność powrócić do tematów dotyczących ochrony środowiska, pięknych zasobów naturalnych naszej ojczyzny. Panie ministrze, dzisiaj jedna z gazet po raz kolejny nie oszczędza ministra środowiska i pewnych działań, które w tym obszarze zostały podjęte albo do których dopiero nastąpiły pewne przymiarki. Mianowicie Lasy Państwowe, do których należy większość lasów w Polsce, przygotowują projekt przejęcia wszystkich 23 parków narodowych i ten połączony twór ma się nazywać Państwowe Gospodarstwo Przyrodnicze Lasy i Parki Narodowe. Niektórzy ludzie, cytowani przez tę gazetę, mówią, że to koniec parków i ochrony przyrody w Polsce, jednocześnie zarzucają, że nikt z Ministerstwa Środowiska nie chciał się w tym temacie wypowiedzieć.
Tak, ja mówię, no znanym jest ten artykuł, pewnie tutaj ksiądz mówi o artykule w Gazecie Wyborczej.
Tak, panie ministrze.
Ja bym powiedział generalnie tak. Rzeczywiście mamy przepiękne zasoby przyrodnicze, przebogate zasoby przyrodnicze i wielokrotnie mówiłem, że to jest dziedzictwo tych ludzi, którzy mieszkają w terenach niezurbanizowanych. Jest to no ogromny sukces i ogromna wartość. To jest dziedzictwo kulturowe właśnie ludzi mieszkających na wsi. To jest wielki sukces również i leśników. Niestety sytuacja wygląda w ten sposób, że finansowanie ochrony przyrody w Polsce jest no, stosunkowo na niskim poziomie. Pracownicy między innymi parków narodowych zarabiają rzeczywiście grosze. I tą elitę, ja bym powiedział, ochrony przyrody trzeba dowartościować. Trzeba rzeczywiście zapewnić no, wzrost wynagrodzeń. Również trzeba zapewnić wzrost pieniędzy, które będą mogły iść na parki narodowe, nie tylko parki narodowe, ale na ochronę przyrody. I w tej chwili trwają dyskusje. Trwają dyskusje, w jaki sposób zapewnić właśnie dobre finansowanie ochrony przyrody, w jaki sposób dowartościować ludzi, którzy są wyśmienitymi specjalistami i pracują rzeczywiście w zakresie ochrony przyrody. Tutaj żadne decyzje nie zapadły, tych koncepcji jest wiele i tych koncepcji jest wiele rozważanych. Takie koncepcje były wysuwane między innymi przez pracowników parków narodowych, którzy mówili, że dobrze by było, gdyby zarabiać przynajmniej na tym samym poziomie, co zarabiają leśnicy w lasach państwowych. Ale jest to jedna z koncepcji, dopiero rodząca się koncepcja i tutaj żadne decyzje nie zapadły. I w związku z tym nie dziwię się, że ministerstwo i też pracownicy ministerstwa nie chcą udzielać wywiadu Gazecie Wyborczej czy też innym gazetom, dlatego że no, boją się pewnie różnego rodzaju przekłamań czy też manipulacji. Chciałem jeszcze raz podkreślić, trwają dyskusje i dyskusji tych jest bardzo dużo, rozważane są różne warianty. Między innymi są rozważane warianty, w jaki sposób finansować ochronę przyrody poprzez wykorzystanie możliwości związanych z konwencją klimatyczną ONZ, z pochłanianiem. Między innymi są rozważane warianty, w jaki sposób wykorzystać zapisy, które są zawarte w konwencji o ochronie bioróżnorodności. W tym zakresie tutaj minister i ministerstwo jest bardzo aktywne, organizuje cały szereg warsztatów na poziomie Unii Europejskiej. Ostatnio odbyły się takie warsztaty w Tucznie na temat pochłaniania, regeneracji gleb i ochrony bioróżnorodności. Tu spodziewamy się uzyskania pewnych funduszy. Obecnych było 15 państw Unii Europejskiej. Obecni byli przedstawiciele Komisji Europejskiej. I to spotkanie zakończyło się dość konstruktywnymi wnioskami w kierunku budowy nie tylko strategii ochrony gleb, ale również w kierunku budowy dyrektywy odnośnie ochrony gleb. Rozważane są również inne możliwości i proszę mi wierzyć, żeby nie ma żadnych jakichś niepokojów. Te niepokoje, które są wzbudzane, no, trzeba wyraźnie prostować. Są to w tej chwili dyskusje, które są prowadzone właśnie na różnych szczeblach. Również jest projekt reformy finansów publicznych i w związku z tym ta reforma finansów publicznych też jest prowadzona w układzie dyskusyjnym, a tutaj to ministerstwo, które mam zaszczyt reprezentować, no stoi na tym stanowisku, żeby zasoby przyrodnicze czasem nie ucierpiały, wręcz przeciwnie, żeby te zasoby przyrodnicze były chronione i żeby mogły być w przyszłości użytkowane przez człowieka. Chcemy naprawdę dowartościować tych świetnych ludzi, którzy pracują w zakresie ochrony przyrody.
Panie ministrze, trochę zaniepokojeni jesteśmy z tej racji, że sprawa dotycząca budowy obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy ucichła w niektórych środowiskach medialnych, w środowiskach liberalnych. Stąd również rodzące się pytanie, co dalej z obwodnicą Augustowa przez Dolinę Rospudy?
No w tej chwili zostały wyjaśnione sprawy związane ze skargami niektórych organizacji ekologicznych. Do tego dołączyła się Państwowa Rada Ochrony Przyrody jako ciało doradcze ministra. I muszę powiedzieć, że tutaj troszeczkę mam pewien, ja bym powiedział, taki dyskomfort, dlatego że ciało doradcze ministra jest ciałem doradczym organizacji ekologicznych i składa w pewnym sensie skargę na ministra do Komisji Europejskiej, a cała sprawa polega w gruncie rzeczy na wielkim, wielkim nieporozumieniu. A mianowicie pierwsza rzecz, o której zresztą informowałem radiosłuchaczy Radia Maryja, a mianowicie ten pozew, który był złożony, aby natychmiast wstrzymać zalesienie w ramach kompensacji strat, które będą wynikały z prowadzoną obwodnicą Augustowa. A więc jest wielkie nieporozumienie. Zresztą sędzia główny Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości był nawet zaskoczony tym, gdy powiedziałem, że nie możemy czegoś wstrzymywać, czego żeśmy nie rozpoczęli. I zgodnie z prawem polskim rozpoczęcie zalesień wymaga ścisłego monitoringu, czy nie ma tam gatunków prawem chronionych, którym można zaszkodzić. Druga rzecz, która została podniesiona, a mianowicie przedstawiliśmy dokładną dokumentację tych terenów, które mają być przeznaczone pod zalesienie i tam nie występują dwa gatunki, o które posądzano nas, że będą zniszczone w ramach zalesienia, a mianowicie sasanka otwarta i leniec bezpodkwiatkowy. One nie występują tam. No i paradoksem jest to, że aby one tam rzeczywiście wystąpiły, to trzeba zalesić ten teren i to żeśmy powiedzieli w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Europejski Trybunał Sprawiedliwości był troszeczkę zdumiony skargą, a tym bardziej, że ta skarga była poparta ekspertyzą, czy też opinią Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a załącznikiem do tego była mapa 1 do 100 tysięcy, czyli mapa samochodowa. Ja mówiłem wielokrotnie, że na terenie województwa podlaskiego wilk występuje, na pewno jest i w skali 1 do 100 tysięcy to na pewno możemy go tam zinwentaryzować, co nie dowód, że występuje na rynku w Augustowie, prawda? I w związku z tym, gdy budujemy trotuary, nie musimy koniecznie robić kompensacji dla wilka w zakresie zniszczenia jego środowiska. Więc tutaj jestem trochę zdziwiony, że Państwowa Rada Ochrony Przyrody podejmuje takie, albo pisze takie opinie, prawda, nie sprawdzając rzeczywiście, co jest na gruncie. To jest troszeczkę, ja bym powiedział, jestem zdziwiony, bo jednak uczciwość naukowa obowiązuje również i naukowców z Państwowej Rady Ochrony Przyrody.
Panie ministrze, tym bardziej, żeby udowodnić nieobecność sasanki czy leńca na terenie, w którym przewidziana jest budowa obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy, nie trzeba było rzeczywiście kierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego.
No mnie się wydaje, że nie trzeba było, a na spotkaniu w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości mówiłem, pokazywałem zdjęcia tej rosnącej sasanki w lesie sosnowym pod krzyżem stojącym, prawda, i mówiłem, że to jest dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności. Ta miejscowa ludność wie, w jaki sposób gospodarować zasobami przyrodniczymi, żeby ta sasanka występowała. A więc wystarczy rzeczywiście zalesić i troszeczkę użytkować to na przykład pastersko ten teren i wtedy rzeczywiście sasanka i leniec bezpodkwiatkowy będzie występował. To jest dziedzictwo kulturowe miejscowej ludności i dlatego ciągle powtarzam, żeby nie obrażać miejscowej ludności. Miejscowa ludność naprawdę wie, w jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze i je chronić.
Panie ministrze, w Trybunale Sprawiedliwości Parlamentu Europejskiego mówił pan, że tak naprawdę to dopiero początek sprawy obwodnicy wiodącej przez Dolinę Rospudy, a zatem jakie będą kolejne podejmowane kroki zarówno przez Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, a zarazem także przez stronę polską, czyli przez Ministerstwo Środowiska?
Tak, to jest rzeczywiście początek, odbędzie się rozprawa główna. Ja umawiałem się i prosiłem mojego przyjaciela, komisarza Stavrosa Dima o to, żeby przyspieszyć tą procedurę, bo rzeczywiście chcemy wszystko wyjaśnić i pokazać, że strona polska postępuje zgodnie z prawem i że strona polska wie, w jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze i to jest rzeczywiście priorytet tego rządu, który mam zaszczyt reprezentować. Równocześnie chciałem powiedzieć, że 20 maja odbędzie się referendum na terenie województwa podlaskiego, gdzie miejscowi mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię w formie referendum, czy są za budową obwodnicy wokół Augustowa, czy też przeciwko temu. To jest opinia niewiążąca, ale będzie również bardzo ważna z punktu widzenia rozprawy, która będzie toczona w przyspieszonym tempie, bo o to żeśmy zawsze prosili, przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Także bardzo zapraszam i proszę mieszkańców województwa podlaskiego, aby rzeczywiście uczestniczyli w tym referendum 20 maja. To mi naprawdę bardzo, bardzo mocno pomoże.
20 maja referendum. Panie ministrze, także powróćmy do Tuczna i tego wszystkiego, co działo się w ostatnią sobotę i niedzielę.
Tak, znaczy odbyły się międzynarodowe warsztaty, czyli takie spotkanie państw Unii Europejskiej. Uczestniczyło, tak jak już powiedziałem, 15 państw. Był przedstawiciel Komisji Europejskiej, zresztą były te warsztaty organizowane wspólnie z Komisją Europejską, gdzie no, dyskutowaliśmy nad tym, w jaki sposób chronić zasoby przyrodnicze, a głównie takim kluczowym elementem zasobów przyrodniczych są gleby. Te gleby polskie są rzeczywiście, ja bym powiedział, w wyśmienitym stanie, o wyśmienitym potencjale biologicznym i to staraliśmy się pokazać właśnie w Tucznie, gdzie istnieją powierzchnie doświadczalne z jednej strony Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a dokładnie Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Tam pokazywaliśmy nawet tego rodzaju sytuacje, że bardzo ubogie gleby piaszczyste, teoretycznie bardzo ubogie, można poprowadzić tak, że to są bardzo sprawne gleby, gdzie można produkować wyśmienite drzewostany o rzeczywiście wspaniałym składzie gatunkowym i z wspaniałą bioróżnorodnością. W takich drzewostanach może występować na przykład i gnieździć się gatunek priorytetowy z aneksu pierwszego dyrektywy ptasiej, jak bocian czarny, czy też orzeł bielik. I to budziło no, wielkie zdumienie ekspertów Unii Europejskiej, że polscy leśnicy potrafią w ten sposób użytkować ubogie zasoby, teoretycznie ubogie zasoby glebowe, a o tak wyśmienitej sprawności biologicznej. Zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób ocenić w ogóle zasoby glebowe Unii Europejskiej, w jaki sposób je monitorować, w jaki sposób, jak tworzyć dyrektywę, niezwykle ważną dyrektywę, czyli podstawy prawne do ochrony zasobów tych glebowych. Tutaj też mogę się pochwalić, to już nieskromnie powiem, że Polacy zaprezentowali specjalną metodę oceny potencjału biologicznego gleb opartą o pewną grupę zwierząt glebowych. I to też wzbudziło dosyć duże zainteresowanie. Te sprawy będą dalej rozważane. Mogę powiedzieć, że w początku czerwca odbędą się kolejne warsztaty, czyli kolejne spotkanie ekspertów Unii Europejskiej właśnie związane z konwencją klimatyczną, z pochłanianiem dwutlenku węgla przez gleby w celu podnoszenia ich sprawności biologicznej po to, żeby mogły produkować dobrą i zdrową żywność i mogły być również tym takim podstawowym elementem dobrego gospodarowania zasobami leśnymi.
Panie ministrze, konkluzją naszej rozmowy niech będzie stwierdzenie, że rzeczywiście nie ma żadnych podstaw do tego, by niepokoić się, że działania ministra środowiska tego resortu sprzeciwiają się czy przyczyniają się do degradacji środowiska w naszej ojczyźnie. Jest wręcz odwrotnie.
Że jest wręcz odwrotnie. Zresztą zapraszam wszystkich dziennikarzy, żeby do tego, aby uczestniczyli w naszych warsztatach. Odbyły się specjalne warsztaty dla dziennikarzy, gdzie między innymi dziennikarze Gazety Wyborczej byli zapraszani. Niestety nie przyjechali. Gdyby przyjechali, myślę, że nie popełnialiby tego rodzaju nieścisłości albo inaczej mówiąc, może nie mijaliby się tak mocno z prawdą.
Panie ministrze, dziękuję za rozmowę, za spotkanie na antenie Radia Maryja. Państwu przypomnę, że rozmawialiśmy z ministrem środowiska, z panem ministrem Janem Szyszko. Bóg zapłać, panie ministrze.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać z panem Bogiem.